Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Z papieżem w Korei. W pierwszym dniu swojej wizyty w Korei papież spotkał się z tamtejszymi politykami oraz episkopatem. Franciszek wezwał rządzących do budowania pokoju i solidarności, a biskupów przestrzegł przed pokusą klerykalizmu, zachęcając ich, by byli stróżami pamięci i nadziei.
Nasz magazyn w całości poświęcimy trzeciej zagranicznej podróży Ojca Świętego.
14 sierpnia witają Państwa Krzysztof Brąk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Pierwszy punkt papieskiego programu obejmował spotkanie z władzami Korei. Pani prezydent Park Geun-hye osobiście zresztą powitała dostojnego gościa na stołecznym lotnisku. Stamtąd Franciszek pojechał samochodem do nuncjatury, gdzie odprawił mszę świętą. Wielu podkreśla skromność papieskiego samochodu, którym jest czarna Kia Soul, charakterystyczny miejski pojazd typu crossover, niezbyt zresztą popularny w Europie.
Z nuncjatury Ojciec Święty pojechał do położonego nieopodal Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z władzami. Witając go, prezydent Park zaprezentowała poszczególne etapy papieskiej wizyty. Przypomniała także o wciąż niezagojonej ranie w życiu narodu koreańskiego, jakim jest podział półwyspu spowodowany wojną z lat 50. ubiegłego wieku. Skutki tego podziału odczuwają zresztą poszczególne koreańskie rodziny do dziś.
Również Franciszek mówił o motywach swojej wizyty, o Azjatyckim Dniu Młodzieży i beatyfikacji 124 męczenników, których ofiara naznaczyła początki Kościoła w Korei. Również w papieskim wystąpieniu nie zabrakło odniesienia do współczesnych problemów kraju i świata.
Jesteśmy też wezwani do refleksji nad tym, czy dobrze przekazujemy nasze wartości przyszłym pokoleniom oraz jakiego rodzaju świat i społeczeństwo przygotowujemy, aby go im przekazać. W tym kontekście uważam, że szczególnie ważna jest dla nas refleksja nad koniecznością przekazania naszej młodzieży daru pokoju. Apel ten ma szczególne znaczenie tutaj w Korei, kraju, który długo cierpiał z powodu braku pokoju. Pragnę wyrazić uznanie dla wysiłków na rzecz pojednania i stabilności na Półwyspie Koreańskim i zachęcić do ich ciągłego podejmowania. Są one bowiem jedyną pewną drogą do osiągnięcia trwałego pokoju. Dążenie Korei do pokoju jest sprawą bliską naszym sercom, ponieważ ma wpływ na stabilność całego regionu i całego udręczonego wojną świata.
Ojciec Święty zaznaczył, że budowanie pokoju opiera się na poszukiwaniu dobra wspólnego oraz burzeniu murów nieufności i nienawiści, a krzewieniu kultury pojednania i solidarności, do czego szczególnie powołana jest dyplomacja. W ten sposób pokój będzie rzeczywiście dziełem sprawiedliwości, także w odniesieniu do własnego społeczeństwa i przyszłych pokoleń.
Podobnie jak większość krajów rozwiniętych, Korea zmaga się z poważnymi kwestiami społecznymi, podziałami politycznymi, nierównościami ekonomicznymi i niepokojem o odpowiedzialne zarządzanie środowiskiem. Jakże to ważne, by był słyszany głos każdego członka społeczeństwa oraz by krzewić ducha otwartej komunikacji, dialogu i współpracy. Równie ważne jest okazanie szczególnej troski o ubogich, słabych i pozbawionych głosu, nie tylko zaspokajając ich bezpośrednie potrzeby, ale także towarzysząc im w ich rozwoju ludzkim i kulturowym. Ufam, że koreańska demokracja nadal będzie się umacniała i że ten naród będzie umiał być liderem także w tak bardzo dziś niezbędnej globalizacji solidarności, tej solidarności, której celem jest integralny rozwój każdego członka rodziny ludzkiej. Of
our human family. Franciszek zacytował na koniec świętego Jana Pawła II, który przed 25 laty mówił w Korei, że przyszłość tego kraju będzie zależała od obecności pośród jej narodu wielu ludzi mądrych, prawych i głęboko duchowych. Papież zapewnił, że Kościół chce przyczynić się do wychowania młodych, rozwoju ducha solidarności z ubogimi i pokrzywdzonymi. Pragnie także kształtowania nowych pokoleń obywateli gotowych do wnoszenia odziedziczonej po przodkach mądrości i wizji, zrodzonych z ich wiary w wielkie kwestie społeczne i polityczne, przed jakimi stoi ich ojczyzna.
Warto dodać, że Franciszek wspomniał swego poprzednika Polaka nie tylko w kontekście spotkania z politykami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami i za naszymi młodymi, napisał papież na Twitterze. Z kolei w kontekście jutrzejszej uroczystości wniebowzięcia oraz tematów podjętych na tym spotkaniu można odczytać jego inny dzisiejszy tweet. Maryjo, Matko Pokoju, pomóż nam wykorzenić nienawiść i żyć w harmonii.
Ostatnim dziś punktem programu było spotkanie w siedzibie Koreańskiej Konferencji Biskupów odległej kilkanaście kilometrów od Pałacu Prezydenckiego. Witając Franciszka, przewodniczący episkopatu, biskup Peter Kang-Uil przypomniał trwający od 66 lat podział kraju, 1,5 miliona ofiar krwawej wojny, rozdzielone rodziny. Nawiązał też do wielkiego rozwoju gospodarczego części południowej i problemów społecznych.
Papież wskazał koreańskim biskupom, że mają być stróżami pamięci i nadziei. Podejmując pierwszy z tych aspektów, nawiązał do beatyfikacji męczenników koreańskich.
Jesteście potomkami męczenników, spadkobiercami ich heroicznego świadectwa wiary w Chrystusa. Jesteście również spadkobiercami niezwykłej tradycji, która rozpoczęła się i dojrzewała w znacznej mierze dzięki wierności, wytrwałości i pracy pokoleń ludzi świeckich. Nie mieli oni pokusy klerykalizmu. Byli świeckimi, zdążali do przodu sami. Znamienne, że historia Kościoła w Korei rozpoczęła się od bezpośredniego spotkania ze Słowem Bożym. Owocność Ewangelii na koreańskiej ziemi i wielką spuściznę przekazaną przez waszych przodków w wierze możemy dzisiaj rozpoznać w rozkwicie aktywnych parafii i ruchów kościelnych, w solidnych programach katechezy, w trosce duszpasterskiej o młodzież oraz w szkołach katolickich, seminariach i uniwersytetach. Kościół w Korei jest szanowany ze względu na swą rolę w życiu duchowym i kulturalnym narodu i na swój silny impuls misyjny. Z terenów misyjnych Korea stała się ziemią misjonarzy, a Kościół Powszechny wciąż korzysta z pracy wielu kapłanów i zakonników, których wysłaliście w świat.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że być stróżami pamięci to coś więcej niż doceniać łaski przeszłości.
Znaczy to również czerpać z nich siły duchowe, aby dalekowzrocznie i stanowczo konfrontować nadzieje, obietnice i wyzwania przyszłości. Nasza pamięć o męczennikach i minionych pokoleniach chrześcijan powinna być realistyczna, a nie wyidealizowana ani nacechowana triumfalizmem. Spoglądać na przeszłość, nie słuchając Bożego wezwania do nawrócenia w chwili obecnej, nie pomoże nam iść naprzód. Przeciwnie, spowolni lub wręcz zatrzyma nasz postęp duchowy.
Mówiąc o biskupach jako stróżach nadziei, Franciszek wskazał, że daje ją Ewangelia. Mamy ją głosić światu, który mimo dobrobytu materialnego szuka czegoś więcej.
Jeśli przyjmiemy wyzwanie, by być kościołem misyjnym, kościołem nieustannie wychodzącym ku światu, a zwłaszcza ku peryferiom współczesnego społeczeństwa, musimy rozwijać ów smak duchowy, który czyni nas zdolnymi do przyjęcia i utożsamiania się z każdym członkiem ciała Chrystusa. Trzeba w związku z tym w naszych wspólnotach okazać szczególną troskę o dzieci i osoby starsze. Jak możemy być stróżami nadziei, jeśli zaniedbujemy pamięć, mądrość i doświadczenie osób starszych i aspiracje ludzi młodych? Być stróżami nadziei znaczy też zapewnić, by prorocze świadectwo Kościoła w Korei w dalszym ciągu wyrażało się w trosce o ubogich i w jego programach solidarności, zwłaszcza dla uchodźców i migrantów oraz tych, którzy żyją na marginesie społeczeństwa. Solidarność z ubogimi jest w centrum Ewangelii. Należy ją postrzegać jako istotny element życia chrześcijańskiego. Pragnę, aby ideał ten nadal kształtował drogę Kościoła w Korei w jego pielgrzymowaniu ku przyszłości.
Profetyczne świadectwo Ewangelii, powiedział papież, jest szczególnym wyzwaniem dla Kościoła w Korei, który żyje i działa w społeczeństwie zamożnym, ale coraz bardziej zlaicyzowanym i materialistycznym.
W takich okolicznościach duszpasterze stają przed pokusą przyjęcia nie tylko skutecznych modeli zarządzania, planowania i organizacji zaczerpniętych ze świata biznesu, ale także stylu życia i mentalności, kierujących się bardziej światowymi kryteriami sukcesu, a nawet władzy, niż kryteriami określonymi przez Jezusa w Ewangelii. Biada nam, jeśli krzyż byłby ogołocony z jego mocy, osądzania mądrości tego świata. Zachęcam was i waszych braci kapłanów do odrzucenia tej pokusy we wszystkich jej formach. Bądźmy wolni od tej duchowej i duszpasterskiej światowości, która gasi ducha, zastępuje nawrócenie samozadowoleniem i stopniowo prowadzi do roztrwonienia wszelkiego zapału misyjnego.
Pomimo trudów podróży, Franciszek jest w dobrej formie, zapewnił na spotkaniu z dziennikarzami watykański rzecznik prasowy. Ksiądz Federico Lombardi powiedział, że podczas prywatnej mszy w nuncjaturze papież nie powstrzymał się nawet od homilii, widząc, że do kaplicy przyszły siostry zakonne. Ksiądz Lombardi wyraził zadowolenie z godnego powitania papieża. Na lotnisko przybyła sama pani prezydent, co nie należy do ogólnie przyjętego zwyczaju. Szczególnie liczna była też oficjalna delegacja. Watykański rzecznik zapewnił, że Stolica Apostolska nie przywiązuje zbyt wielkiej wagi do faktu, że tuż przed przybyciem papieża do Seulu Korea Północna odpaliła 5 rakiet krótkiego zasięgu, które spadły do morza. Zostaliśmy poinformowani, że tu często dochodzi do takich incydentów. W tym roku było ich już 14, powiedział ksiądz Lombardi. Po konferencji prasowej watykański rzecznik podsumował dla Radia Watykańskiego pierwszy dzień papieskiej wizyty.
Moim zdaniem dwa ważne słowa tego pierwszego dnia wizyty to nadzieja i pokój. Jedno z drugim jest silnie związane. Papież przybywa tu z przesłaniem nadziei. Przybywa do kraju, który wciąż jeszcze odczuwa konsekwencje wojny. Pamiętajmy, że wojna nie została zakończona traktatem pokojowym. Ta atmosfera jest tu wyraźnie odczuwalna. Czuć napięcie i konflikt, który się nie zakończył. Stąd trzeba pojednania, przerzucenia mostów, aby nawiązać dialog, który wydaje się niemożliwy. Jak to zrobić? Papież wskazuje na nadzieję. Trzeba mieć nadzieję, nie rezygnować, starać się pokonać przeszkody i samą niemożność podjęcia dialogu, bo nie mamy wyjścia, nie ma innej drogi. Pomaga nam w tym Ewangelia, wiara chrześcijańska. I to właśnie ma być wkład Kościoła katolickiego. Nadzieja w budowaniu pojednania i pokoju.
W czasie spotkania z biskupami papież był dość stanowczy. Skąd ten ton papieskiego przemówienia? Z jakimi problemami boryka się koreański Kościół?
Ton papieża jest bardzo pozytywny. Papież ma dobrą opinię o tym Kościele. Wie, że jest to Kościół dynamiczny i odważny, który ochotnie też służy Kościołowi powszechnemu. Jest już dziś Kościołem misjonarzy, który dzieli się z innymi kościołami. A zatem wydaje mi się, że ton papieskiego przemówienia jest pozytywny. Jest jednak prawdą, że papież podzielił się pewnymi spostrzeżeniami, które są bardzo ciekawe. Przestrzegł bowiem biskupów przed pokusą stania się kościołem silnym i bogatym. Franciszek nawiązał tu do kwestii kościoła ubogiego dla ubogich. Ten temat jest mu bardzo bliski, często do tego powraca. Podjął ten temat również dziś wieczór, ale uczynił to z miłością do tego kościoła. Papież przyznał, że jest to kościół silny, rozwijający się, kościół, który robi dużo dobrego, znajduje środki, by pomóc innym. Franciszek ostrzegł jednak biskupów, aby nie stali się kościołem zadowolonym ze swej potęgi. Trzeba uważać, aby zawsze pozostać kościołem pragnącym być świadkiem Jezusa, który kocha ubogich i sam żyje w ubóstwie.
Mówił ksiądz Federico Lombardi, dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej. Kościół w Korei Południowej zadziwia swym dynamizmem. Świadkiem jego rozwoju był francuski misjonarz, biskup René Dupont, były ordynariusz diecezji Andong. Zapytaliśmy go o stan dzisiejszego kościoła w Korei Południowej. Przez te 60 lat, odkąd jestem w Korei, kościół rozwinął się do tego stopnia, że obecnie co roku mamy 100 tysięcy chrztów. To wspaniałe. Jest to stała tendencja od 60 lat. W tym czasie Korea rozwinęła się pod względem materialnym, ale też pod względem duchowym. Kiedy mówię o tym gościom z Zachodu, nie mogą w to uwierzyć, bo jak twierdzą, przeczy to ich dotychczasowym wyobrażeniom o rozwoju. Wydawało się nam, mówią, że świat współczesny musi być materialistyczny, że przyjęcie nowoczesnego świata prowadzi do zaniku wiary. W Korei tymczasem jest inaczej. Rozwój gospodarczy idzie w parze z rozwojem kościoła.
Czym należy tłumaczyć ten dynamizm kościoła w Korei Południowej?
Tego nie potrafię powiedzieć. Pan Bóg robi to, co chce i z kim chce. Gdyby szukać czynników czysto ludzkich, to można by wskazać na podział Korei. Korea Północna jest z definicji ateistyczna. Dlatego dla Koreańczyków z południa przyjęcie ateizmu jest czymś sprzecznym z ich wartościami. Dlatego wręcz na przekór mieszkańcy Korei Południowej chcą być religijni. Pozytywnym czynnikiem była też postać kardynała Kima, zmarłego przed 5 laty. Stał się on symbolem kościoła katolickiego. Potrafił przeciwstawić się władzy wojskowych. Upominał się o biednych, robotników i rolników. Domagał się respektowania praw człowieka, bronił wolności sumienia. I zjednał sobie szacunek wszystkich, nawet swych przeciwników. Nikt nie mógł ignorować tego, co mówi kardynał Kim. Wywarł on ogromny wpływ na koreańskie społeczeństwo.
To wszystko? Nie ma innych czynników, które tłumaczyłyby dynamiczny rozwój tego kościoła?
Kościół katolicki zawsze był żywy i otwarty na ludzi. Stał się symbolem Nowej Korei. Zjednał sobie powszechne uznanie. Do tego stopnia, że słowo katolicki, słowo obce, weszło do powszechnego użycia jako synonim uczciwości. Proszę sobie wyobrazić, że w wojsku na przykład wśród generałów 20% to katolicy. Wydaje się to nieprawdopodobne. Jest to nieproporcjonalne do liczby katolików w Korei. Warto też wspomnieć, że koreańska armia zachęca młodych w czasie służby wojskowej, by ustabilizowali się pod względem religijnym. Opowiedzieli się za jakąś religią. Wojskowi są bowiem przekonani, że religia podnosi morale żołnierza. Sprawia, że jest on bardziej ofiarny, gotowy poświęcić się dla kraju.
Czy można zatem powiedzieć, że Korea Południowa jest dziś krajem religijnym?
To nie, to już by była przesada. Ale na pewno można powiedzieć, że w społeczeństwie koreańskim religie mają swoje miejsce. Religie się tutaj szanuje. Podobnie też osoby duchowne. Księży katolickich, pastorów protestanckich czy mnichów buddyjskich. I zwraca się uwagę na to, co mówią. Ale to nie oznacza, że społeczeństwo jest religijne. W tym społeczeństwie coraz bardziej liczy się pieniądz. I jest też problem korupcji. Religie to piętnują i ludzie wiedzą, że korupcja nie jest czymś normalnym. Nawet ludzie skorumpowani wiedzą, że to, co czynią, nie jest dobre. Z drugiej strony ludzie nieskorumpowani cieszą się powszechnym szacunkiem.
Czy koreańscy katolicy są zaangażowani w życie polityczne?
To jest problem bardzo delikatny. Kościół i katolicy są zaangażowani w życie społeczne, to na pewno. W polityce katolików jest więcej niż w całym społeczeństwie, ale są we wszystkich partiach i ich wiara nie przekłada się na działalność polityczną. O wiele wyraźniejsza jest obecność katolików w organizacjach charytatywnych. Tutaj katolicy odgrywają bardzo ważną rolę. I nawet władze państwowe, kiedy podejmują decyzję o otwarciu jakiejś placówki społecznej dla starców, niepełnosprawnych czy chorych, chętnie powierzają te placówki religiom. I to o wiele częściej katolikom niż protestantom czy buddystom.
Mówił biskup René Dupont, emerytowany ordynariusz Andong.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.